To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Mateuszu.
Sytuacja ma się w sposób następujący. Tyle ciekawych rzeczy jest w ultrasonografii płuc. Nawet weźmy taką różną nomenklaturę artefaktów linii B, profilu B', B3, B7. Ileż tam różnorodności, ileż wykorzystania klinicznego, ileż ciekawych rzeczy w kontekście klinicznym dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie. Tak naprawdę to ultrasonografia płuc też w dużej mierze rozwinęła się dzięki rozwijającemu się rynkowi przenośnych aparatów ultrasonograficznych.
To prawda, ale jest jeden element tego badania i jeden problem kliniczny, który góruje nad wszystkimi innymi zagadnieniami, o których przed chwilą powiedziałeś. To jest coś, co pojawia się w trakcie każdego spotkania klinicznego, każdego kursu ultrasonograficznego, każdego szkolenia praktycznego. Zawsze jest jak mantra powtarzane jedno i to samo pytanie, prośba o rozwiązanie tego samego konkretnego problemu związanego z ultrasonografią płuc. Wiesz, o czym mówię.
Wiem, to jest taki temat evergreen, który elektryzuje tych, którzy badają płuc. A co tam objaw ślizgania? A co tam linia opłucnej? A co tam artefakty A i B? Ale najważniejsze, zanurzyć się jak w borowinie w historii ultrasonografii płuc. Zanurzyć się, wystawić tylko... No właśnie, dlaczego zanurzyć się? Bo w płynie, ten płyn w jamach opłucnowych elektryzuje. Nie uważasz?
Przepraszam, proszę Państwa, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Panie doktorze, ja mam jedno pytanie. Jak zmierzyć objętość płynu w jamach opłucnowych? Czy pan zna jakiś wzór, który był prosty i powtarzalny? No bo ja ciągle nie wiem, ile tego płynu jest u mojego pacjenta. Jak zmierzyć?
No właśnie, bo jeżeli pacjent miał 200 ml płynu, a teraz ma 210 na przykład, to czy ten 5% wzrost objętości ma znaczenie kliniczne? Więc tak naprawdę zanim będziemy mierzyli, to musimy zastanowić się, czego my od tego pomiaru oczekujemy. Czy który wzrost objętości, czy które zmniejszenie się objętości będzie dla nas istotne? O jaką deltę nam na przykład chodzi?
Bo w tym, co powiedziałeś i w tym pytaniu, które nurtuje nas wszystkich, ukryte są dwa niezwykle istotne zagadnienia, które trochę się ze sobą kłócą. Jedno jest związane z tym, czy my w ogóle potrzebujemy znać rzeczywistą objętość płynu, którą widzimy w badaniu ultrasonograficznym. No bo jak doskonale i Państwo wiecie, i Ty zapewne, Mateusz, też wiesz, jama opłucnowa jest niezwykle skomplikowaną jamą, jeżeli chodzi o jej konstrukcję trójwymiarową. W związku z tym stworzenie powtarzalnego wzoru i prostego wzoru, który pomoże nam obliczyć objętość, jest praktycznie niemożliwe. Drugie związane z tym zagadnienie związane jest z bardzo klinicznym podejściem. Czy objętość tego płynu ma jakiekolwiek znaczenie dla ultrasonografisty? Czy jest to tylko coś, co ma znaczenie dla pacjenta? Bo ten sam pacjent może w jednej sytuacji klinicznej doskonale tolerować objętość płynu wynoszącą litr, a w innej sytuacji klinicznej nie będzie w stanie sobie poradzić z objętością wynoszącą 200 ml. W związku z tym nie zawsze ta objętość przekłada się na konieczność nagłej bądź mniej pilnej interwencji.
Co więcej, płyn płynowi nie jest równy. Może być płyn będący de facto gęstym płynem, może być płyn czarny, zupełnie bezzachowy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, bo jest takie coś na kursach, na szkoleniach i w ogóle w pedagogice, jak krzywa uczenia, że uczymy się krok po kroku pewnych rzeczy. I jeżeli zawsze pojawia się temat płynu w jamie opłucnowej, to z punktu widzenia dydaktyka nie ma nic prostszego niż rzucić jakiś wzór, pokazać jak się mierzy i właściwie masz w ciągu minuty sprawę zamkniętą, masz problem z głowy i nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. Tylko my kiedyś sobie przeglądaliśmy wszelkie dostępne piśmiennictwo odnośnie tych płynów, doszliśmy do kilkunastu różnego rodzaju wzorów, które oczywiście w pewien sposób różnią się wtedy, kiedy były określane w porównaniu do objętości płynu, który uzyskiwano z tej jamy opłucnowej. Im wzór jest prostszy, tym sposób uzyskiwania pomiaru trudniejszy, albo odwrotnie, w każdym razie i te pomiary, i te wzory są bardzo skomplikowane.
A jak Państwo doskonale wiecie, praktycznie nie zdarza się pełna zgodność między tym, co zmierzymy w badaniu USG, a tym, co uzyskamy w czasie punkcji jam opłucnowych. Żeby to zagadnienie, jakim jest obecność płynu w jamach opłucnowych, ogarnąć w cyklu edukacyjnym naszym wspólnym, bo i Państwo się uczycie tej ultrasonografii i my ją ciągle odkrywamy, nawiązuje do krzywej uczenia. To w związku z tym proponujemy Państwu spojrzenie na to zagadnienie od ogółu do szczegółu. No bo pierwszy krok, jaki należy wykonać po przyłożeniu głowicy do jam opłucnowych i stwierdzeniu obecności płynu w jamie opłucnowej, polega na tym, że musimy zobaczyć, czy ten płyn jest widoczny tylko w jednej jamie opłucnowej, a jeżeli w jednej, to w której, bo może mieć to pewne implikacje w naszym ciągu myślenia, czy być może jest obecny w dwóch jamach opłucnowych. Jeżeli jest obecny w jednej bądź w obu jamach opłucnowych, to sprawdźmy, czy temu płynowi, bez względu na to, jaki on jest, na razie nie poruszamy tematu, jak ten płyn wygląda, towarzyszą jakieś inne, w cudzysłowie, efekty ultrasonograficzne związane z płucem. Czy widzimy obszary niedodmy, obszary konsolidacji, zespoły śródmiąższowe dominujące w obu płucach, bądź zorganizowane tylko w jednym płucu, bądź w jednym regionie płuca. To jest pierwszy element naszej diagnostyki. Drugi będzie wiązał się z tym, jak ten płyn wygląda. Czy ten płyn jest bezechowy, czy być może ma niejednorodną echogeniczność, czy być może w obrębie tego płynu będą widoczne hiperechogeniczne pasma odpowiadające pasmom włóknika, czy ten płyn się przemieszcza, czy być może stanowi zamkniętą, zorganizowaną przestrzeń w jamie opłucnowej.
Ja powiem więcej. W tej krzywej uczenia ja zawsze boję się tego, że ktoś zobaczy płyn w jamie opłucnej i pierwszym odruchem będzie nie taka analiza, o jakiej powiedziałeś, od ogółu do szczegółu, ale będzie obsesyjno-kompulsywna potrzeba mierzenia tego płynu. Trzeba to jeszcze trochę powtórzyć 3 albo 4 razy, żeby dokładnie się przekonać, że tam jest 202 czy 208 ml i gdzieś nam ta analiza bardzo słuszna, o której powiedziałeś, taka typowo internistyczna, zacznie uciekać i to bardzo niedobrze, bo staniemy się tylko takimi mierniczymi tego płynu. A jeszcze należy powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że czasami dzięki temu, że jest ten płyn w jamie opłucnowej, to my jesteśmy w stanie zobaczyć ewentualne nierówności czy zmiany lite w opłucnej, które czasami w przebiegu chorób nowotworowych u naszych pacjentów się pojawiają. Pamiętajmy też, że jak zgłasza się pacjent z objawami zapalenia płuc, to nie zawsze jest tak, że ten płyn jest związany z zapaleniem płuc, nawet jeżeli to zapalenie płuc jest widoczne w tym obszarze miąższu płuca, który my ultrasonografią jesteśmy w stanie ogarnąć, bo być może ktoś choruje na choroby towarzyszące i ten płyn tam już był wcześniej, jest w drugiej jamie opłucnowej, jest w worku ośrodziowym, jest w jamie brzusznej i tak dalej, i tak dalej.
I ten płyn, nawet jeżeli jest związany z samym zapaleniem płuc, dziś może być widoczny w niewielkiej objętości, za 3 dni może być go zdecydowanie więcej. Ale to, czy jest go mniej czy więcej, niekoniecznie musi wpływać w jakikolwiek sposób na nasze decyzje diagnostyczno-terapeutyczne, zwłaszcza jeżeli stan kliniczny pacjenta się poprawia w trakcie leczenia. Co innego, kiedy jakość tego płynu, który widzimy na ekranie aparatu USG, będzie się zmieniała, kiedy nagle z płynu bezechowego zaczynamy widzieć płyn, nazwijmy to mętny, który może świadczyć o powikłanym zapaleniu płuc, o tworzącym się ropniaku jamopłucnowych. Ta wartość tego obrazu ultrasonograficznego jest dużo bardziej istotna niż to, czy tego płynu jest więcej czy mniej, bo jego może być mniej, ale jakościowo może być dużo bardziej niepokojący. Z drugiej strony może, tak jak wspomniałeś przed chwilą, przyjść do nas pacjent zgłaszający ból w nadbrzuszu, ból gdzieś w lewym boku, ból pleców i my przyłożymy głowicę poszukując zmian zapalnych w płucach, a zobaczymy tylko płyn w lewej jamie opłucnowej. No to przecież każdy z nas ma świadomość tego, że obecność tego płynu może być związana z procesem na przykład zapalnym, który toczy się w obrębie jamy brzusznej, choćby w obrębie trzustki. To jest ten taki ciąg logiczno-przyczynowo-skutkowy, który każdy z nas musi w kontekście klinicznym ciągle przerabiać, oceniając pacjenta. Zauważcie Państwo, że choć mówimy już od kilkunastu minut o tym płynie, to nie podaliśmy Państwu żadnej metody pomiaru płynu, ani żadnego wzoru na objętość tego płynu. Na razie krążymy tylko wokół tego, jak od ogółu do szczegółu zacząć patrzeć na ten płyn. Być może w większości sytuacji nikt z nas nigdy nie będzie potrzebował żadnego wzoru do pomiaru.
Ale ważne jest to, że jak mamy 5 pacjentów, tych 5 pacjentów ma porównywalną objętość płynu w tej samej jamie opłucnowej, to tych 5 pacjentów to mogą być kompletnie różni pacjenci. I to, że my jednemu i drugiemu, trzeciemu i czwartemu i piątemu wymierzymy 300 ml tego płynu, to nie znaczy, że my cokolwiek więcej wiemy. Bo jeden z tych pacjentów ma to, ten płyn w przebiegu zapalenia płuc, inny zapalenia trzustki, inny choroby nowotworowej, trzeci niewydolności krążenia, kolejny hipoalbuminemii. Mam mówić dalej?
Ja możesz wymieniać tych przyczyn całą książkę internę, możesz wymienić tutaj cały spis treści. To do niczego nas nie prowadzi. To jest ta największa słabość diagnostyki ultrasonograficznej, jeżeli ona jest używana przez osoby, które nie są gotowe na analizę kliniczną tego, co widzą na ekranie aparatu USG. Mam na myśli badania, które wykonywane są, nazwijmy to w cudzysłowie, w złym tego słowa znaczeniu, na zlecenie. Bo ktoś mnie prosił, żeby zobaczyć, czy jest płyn, ile jest tego płynu, a ten ktoś nie zastanawia się, po co ja w ogóle tego płynu mam szukać, albo ja sobie nie zadaję tego pytania, po co ta wiedza jest potrzebna.
Że ci wejdę w słowo. Na żądanie to jest dobre karmienie, a nie badanie.
O, i to jest celne podsumowanie tego, do czego zmierzamy, bo zanim przyłożycie Państwo głowicę do ściany klatki piersiowej swoich pacjentów, to już w naszych głowach powinien rodzić się pewien ciąg myśli, które będą prowadziły nas do tego, że pojawi się 5 możliwych obrazów, które za chwilę jesteśmy w stanie zobaczyć u naszego pacjenta, z których obecne będą 2, z których musimy wybrać 1, który będzie prowadził nas do tej ostatecznej diagnozy. Myślę, że rozumiemy, o czym mówimy. Badanie jest wykonywane nie po to, żeby zmierzyć objętość tego płynu, bo ona zazwyczaj nie ma żadnego znaczenia, ale po to, żeby doprowadzić nas do konkretnego rozpoznania klinicznego u naszego pacjenta.
A jak już bardzo musimy, to prosimy pacjenta, aby usiadł plecami do nas. Ustawiamy głowicę pod kątem prostym do ściany klatki piersiowej po to, że cokolwiek, co będziemy mierzyli, żeby nie wykonywać przekrojów skośnych, i mierzymy w sposób ustandaryzowany dla naszych współpracowników, dla naszego ośrodka, w taki sposób, jak jesteśmy dogadani z innymi lekarzami, że jak nas nie będzie za 1-2 dni w pracy, a ktoś inny będzie kontrolował, to żeby tą wysokość tego płynu zmierzył w sposób bardzo porównywalny.
Wysokość w znaczeniu takim, jak wysoko sięga ten płyn w jamie opucnowej u pacjenta, który jest w stanie przyjąć pozycję siedzącą od pleców. Czy jest widoczny u podstawy płuca, czy jest widoczny pod kątem łopatki, w okolicy międzyłopatkowej, być może sięga do szczytu płuca. A jak chcecie Państwo dokładniejszy jeszcze pomiar, ale bez mierzenia objętości, której praktycznie stosujemy w naszej praktyce, to zmierzmy grubość tego płynu, tej warstwy, mierząc od ściany klatki piersiowej do płuca widocznego przy głowicy postawionej prostopadle do ściany klatki piersiowej. To prostopadłe przyłożenie jest o tyle ważne, że ustawiając głowicę skośnie, niepotrzebnie zwiększymy, pozornie zwiększymy pomiar. I będziemy mieli wrażenie, że tego płynu jest więcej. Bo nie tyle interesuje nas zazwyczaj faktyczna objętość tego płynu, ale to, czy go przybywa, czy ubywa, w znaczeniu takim, że nasz pacjent ma nasilenie duszności, a my się zastanawiamy, czy tego płynu w badaniu USG jest na tyle więcej, czy w ogóle więcej, że to on może być przyczyną nasilenia duszności czy innych objawów ze strony układu oddechowego. To jest tak naprawdę jedna z głównych, czy jak nie jedyna, istotna informacja kliniczna, jeżeli mówimy o objętości płynu w jamie opucnej.
Jak mówią Brytyjczycy, let's go with the flow. Jak mówią u nas w Polsce, kropla drąży skałę. Albo jeszcze po kropelce, czy jakoś tak. W każdym razie darujmy już sobie wszystkie inne porównania odnośnie cieczy i innych tego typu analogii, ale pamiętajmy, że płyn w ultrasonografii oglądamy, analizujemy od ogółu do szczegółu z dużym poszanowaniem naszej własnej wiedzy internistycznej.
I pamiętajmy, że zazwyczaj najprostsze rozwiązania są najlepsze i z punktu widzenia naszej pracy, i z punktu widzenia naszych kolegów. Tego sobie i Państwu życzymy, żebyśmy nie utrudniali swojego życia, ale żebyśmy stawiali na proste i sprawdzone rozwiązania.
Miłego badania pacjentów.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.